Czwartek, 23 września, 21:30. Słuchają Państwo Radio Maryja Katolickiego, głosu w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowę niedokończone. Kłania się Państwu ojciec Benedykt. Pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Naszymi gośćmi, jak przy każdych tematach w Kościele i w demokracji, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Kłaniamy się, księże profesorze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, ojca Benedykta i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
Jest z nami również ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich pielgrzymujących w tej chwili w różnym sensie tego słowa, tak.
Pielgrzymka w Kościele i w demokracji, ksiądz dr Zenon Hanas, prosimy o wprowadzenie.
Dzisiejszy temat jest kontynuacją tego, o czym rozmawialiśmy miesiąc temu. Wtedy rozmawialiśmy o migracjach, a zatem o takim zjawisku znanym obecnie, ale też w historii w ogóle ludzkości, że ludzie byli zmuszani do tego, żeby się przemieszczać z jednego miejsca na drugie z powodu wojny, z powodu głodu, z powodu różnych kataklizmów. Były różne sytuacje, które sprawiały, że ludzkość była zmuszona do wędrowania. Ale dzisiaj te migracje oczywiście są fenomenem takim bardzo ogólnym. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy w ten wieczór taki temat, myślę, bardzo wdzięczny i myślę, że wielu słuchaczy, słuchając tego, o czym będziemy rozmawiać, też będą sobie przypominać swoje własne pielgrzymki różnego rodzaju, czy to piesze na Jasną Górę, czy też autokarowe jakieś wyjazdy do jakiegoś miejsca świętego. Może niektórzy rowerowe pielgrzymki przeżywali, może niektórzy samotnie mieli taki zwyczaj, że wędrują do jakiegoś sanktuarium ze swoją najbliższą rodziną, żeby nawiedzić to miejsce. Więc chcemy porozmawiać o tym, czym jest pielgrzymowanie, co to znaczy pielgrzymować, czym się to różni od takiego zwyczajnego podróżowania, takiej turystyki, której dzisiaj jest też bardzo wiele. Widzimy, że też pandemia sprawiła, że wiele firm, wiele biur, które oferowały takie podróże, wyjazdy, musiało, zbankrutowało po prostu, albo musiało bardzo ograniczyć swoją działalność. No więc taki o pielgrzymowaniu chcielibyśmy w ten wieczór tak wspólnie ze słuchaczami dokonać pewnej refleksji. O Kościele też często mówimy, że jest takim ludem pielgrzymującym, o ludziach, takim pewnym obrazem ludzkiego życia jest zawsze wędrówka, wędrowanie, pielgrzymowanie. To piękne słowo takie łacińskie homo viator, człowiek, który jest w drodze, który podróżuje, wędruje, jest takim symbolem naszego życia. Życie ludzkie jest, wychodzimy z łona matki i zmierzamy do naszego celu, który nie jest grób, tylko jest życie wieczne w domu Ojca, więc ten obraz pielgrzymowania będzie nam towarzyszył przez ten wieczór. I w taką naszą refleksję, warto sobie to na początku uświadomić, że dzisiaj, ale też zawsze w historii ludzie bardzo często podróżowali. Te podróże, one miały często charakter taki bardzo biznesowy, nazwijmy to. Handlarze przejeżdżali z jednego miejsca na drugie, przewożąc jakieś ważne surowce, sól, złoto, diamenty, bursztyn w Polsce. Powstawały drogi, po których ludzie się przemieszczali. To podróżowanie, o którym tutaj mówimy, jako taki fenomen przemieszczania się z miejsca na miejsce, miał też swego rodzaju wyraz taki polityczny, to znaczy dwa sąsiadujące cesarstwa, one wysyłały swoich posłańców po to, żeby się lepiej poznać, swoich ambasadorów. Takie podróżowanie z miejsca na miejsce miało też charakter taki odkrywczy, bardzo zwłaszcza w pewnej takiej epoce, kiedy to odkrywanie nowych krajów, nowych kontynentów od czasów Krzysztofa Kolumba, stało się takim pewnym wyrazem, że człowiek jest bardzo niespokojny, on się przemieszcza przemieszcza z miejsca na miejsce, chce przekraczać nowe granice, chce odkrywać nowe jakieś przestrzenie. No i tak nam zostało do dzisiaj, bo wiemy, że człowiek no, próbuje wysyłać sondy gdzieś na Marsa, w kosmos i ci, którzy są tacy najbogatsi, że tak powiem, ludzie Ziemi, na Ziemi dzisiaj też wiemy, że inwestują dużo w to, w takie podróże kosmiczne, więc jest w nas, w ludziach, no coś takiego niespokojnego, jest jakaś taka niespokojna dusza w nas, która sprawia, że bardzo, bardzo chcemy się przemieszczać, więc wśród tych różnych rodzajów wędrowania, z którym mamy do czynienia, no jedno jest takie szczególne i to ten rodzaj podróżowania nazywamy pielgrzymowaniem. To pielgrzymowanie jest podróżowaniem, które wynika z pobudek religijnych i bardzo często ma swój cel, jakieś miejsce święte, jakieś sanktuarium. I bardzo często temu naszemu pielgrzymowaniu towarzyszy też szczególna intencja. Tych intencji często ktoś wyrusza na pielgrzymkę na pieszą, na Jasną Górę, podejmując pewien trud. Te intencje mogą mieć charakter takiej bardzo wielkiej prośby o uzdrowienie kogoś, o nie wiem, znalezienie partnera życiowego, mogą mieć też charakter pewnego zadośćuczynienia, jeżeli komuś ktoś wyrządził krzywdę albo sam jakoś popełnił rzeczy, które bardzo go dręczą. Wtedy takie pielgrzymowanie ma charakter też wyzwolenia nas z takich wyrzutów sumienia, albo też dziękczynienia. Wydarzyło się coś bardzo ważnego, bardzo takiego pięknego w naszym życiu i chcemy podziękować Panu Bogu za to. Wówczas ta pielgrzymka ma charakter dziękczynny za to, co się wydarzyło. Więc to pielgrzymowanie, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać, jeszcze raz tak podsumuję tę ostatnią wypowiedź, że to jest pewnego rodzaju wędrowanie, ale z pobudek religijnych, z pewną intencją w sercu i którego celem jest miejsce święte, jakieś sanktuarium, do którego zmierzamy. I to pielgrzymowanie, o którym dzisiaj tak będziemy rozmawiać, no oczywiście ma ten wymiar duchowy, bardzo, bardzo istotny, że to przemienia też nasze życie. Celem pielgrzymowania jest też jakaś przemiana nasza po powrocie do domu z miejsca tego świętego, sanktuarium. No, przynosimy jakieś postanowienia, nabieramy jakiejś nowej takiej wewnętrznej duchowej siły, mocy, którą otrzymujemy poprzez pielgrzymowanie. Więc ten duchowy element na pewno jest bardzo ważny, ale też, tak jak rozmawialiśmy o tym w programie wcześniejszym, to pielgrzymowanie może się też przekładać na bardzo takie ważne społeczne albo wręcz polityczne sytuacje. I to ten przykład tego, że pielgrzymki, które przeżywaliśmy tutaj w Polsce w latach 70., w latach 80. na Jasną Górę, te pielgrzymki do Polski. On nie nazywał, że to jest podróż do Polski, tylko to jest pielgrzymka, żeby spotkać się tutaj albo przyjechać na Jasną Górę, do jakiegoś miejsca świętego. Więc te podróże papieskie miały też charakter takiego pielgrzymowania. Taką ważną postacią w tej historii pielgrzymek w Polsce na pewno pozostanie błogosławiony już teraz. Po raz pierwszy w programie tutaj możemy już mówić oficjalnie błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który przygotowywał naród polski, kościół w Polsce do tysiąclecia chrztu w 1966 roku. I nowenna, która została przez niego przygotowana, ona polegała też na tym, że każdego roku była pielgrzymka, była peregrynacja, pielgrzymowanie ikony Matki Bożej, kopii tejże ikony z Jasnej Góry po wszystkich diecezjach, parafiach. I to wszystko było takie przygotowanie, które bardzo zjednoczyło nas jako naród, jako Kościół w Polsce. I to, że mówiliśmy, że to był początek Solidarności, to można by powiedzieć, że ten początek Solidarności to nie był w 80. latach, tylko już w latach 60., kiedy właśnie pielgrzymki były bardzo takim wyrazistym przejawem no, takiego budowania jedności naszego jako narodu tu w Polsce i Kościoła, który w tym narodzie żyje. Więc pielgrzymowanie ma nie tylko ten wymiar taki duchowy, indywidualny, ale też może się przeradzać naprawdę w bardzo taką no, konkretny wyraz, no, który przemienia rzeczywistość społeczną. I te pielgrzymki papieskie, no, wielu też słuchaczy na pewno przypomina sobie te emocje, ten wielki entuzjazm, który towarzyszył ludziom, którzy byli na pielgrzymkach właśnie, czy to indywidualnie właśnie do miejsc świętych, czy to na spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II. To jest taka bardzo ogólna panorama dzisiejszych naszych rozważań dotyczących pielgrzymowania, które różni się od tego, co nazywamy turystyką. Owszem, w świecie, właśnie w demokracji, jak tutaj używamy w naszym programie takiego określenia, czy we współczesnym świecie, można by tak to przełożyć na taki bardziej, na inne słowo, rzeczywiście bardzo wiele osób podróżuje. Też widzimy, że no, ilość lotów, ilość samolotów, które przelatują na niebie, ilość lotnisk, które powstały, to wszystko pokazuje, jak bardzo ludzie chcą się przemieszczać i robią to w celach najczęściej, no, takich wypoczynkowych, po to, żeby poznać jakieś nowe miejsce, czegoś doświadczyć. No, ale no, tutaj rozmawiamy o tym, że pielgrzymowanie jest taką bardzo szczególną formą też wyrażania naszej wiary, naszej takiej pobożności, i do wielu tematów, o których wcześniej w czasie naszych audycji mówiliśmy, które dotykały, no, bardzo takich poważnych i takich może bardziej abstrakcyjnych rzeczywistości naszego życia. No, dzisiaj chcielibyśmy zaprosić słuchaczy do tego, żeby nam też opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z pielgrzymowaniem, w takim, no, bardzo, bardzo osobistym przeżywaniu tej rzeczywistości. To może tak na początek wystarczy tyle. Ksiądz Jan na pewno rozwinie teraz te wszystkie kolejne wątki naszego spotkania.
Ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Tak, dzisiaj podejmujemy temat, który wymaga pewnego zagłębienia się w to pierwotne znaczenie słowa, które dzisiaj trochę inaczej rozumiemy. Ale jest to słowo, które ma głęboki wymiar religijny i towarzyszy nam w naszej codzienności, chociaż nie zawsze do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Najpierw samo znaczenie słowa. Nam kojarzy się słowo pielgrzym z pątnikiem, czyli człowiekiem, który odbywa wędrówkę do konkretnego miejsca kultu. I to najczęściej w formie zorganizowanej. Chociaż, jak tu wspominał Zenon, można taką pielgrzymkę odbywać indywidualnie. Jest to dzisiaj szczególnie widoczne, kiedy takiego znaczenia nabrało pielgrzymowanie do Santiago de Compostela, czyli do grobu świętego Jakuba Apostoła. Dlatego w takim podziale na kategorie pielgrzymów, pątników, właśnie peregrini, czyli pielgrzymujący do Santiago de Compostela, uznawani są za rzeczywiście takich prawdziwych pielgrzymów. Wyruszają w długą drogę, pełną trudu, wymagającą. Pielgrzym zdany jest na życzliwość, na gościnność ludzi po drodze, a zatem wyrusza w takie nieznane, jeśli chodzi o drogę, ale cel ma jasno określony. Ma pokłonić się miejscu pochowania świętego Jakuba Apostoła. A więc to byłoby takie pierwotne znaczenie religijne pielgrzymów. Natomiast druga kategoria to są palmieri, czyli zmierzający ludzie pielgrzymujący do Ziemi Świętej. Biorąc historycznie to znaczenie, to wiemy, że to się wiąże z taką bardzo trudną historią tej ziemi, Chrystusa, którą już od dawna nazywa się Piątą Ewangelią, bo ktokolwiek tam jedzie, ma świadomość, że stąpa po ziemi, na której narodził się, po której pielgrzymował również, nauczając Ewangelii Chrystus, i ziemi, na której został umęczony, zabity, złożył ofiarę na krzyżu, a zatem jest to ziemia naprawdę święta, uświęcona krwią Zbawiciela, Jego osobą. I to jest taka kategoria pielgrzymów, którzy upodobniają się niejako do tego znaczenia pielgrzymowania również w tym wymiarze starorzymskim i starogreckim, bo starożytna Grecja miała takie określenie cudzoziemca, przygodnego podróżnego, który udaje się w podróż, per epidemos, czyli właśnie ten, który jest w drodze. I stąd łacińskie słowo peregrinus, a w polskim języku pielgrzym, stąd słowo rzeczownik pielgrzymka. Ale gdzieś tam pobrzmiewa to znaczenie cudzoziemca i być może to ten cały zamiar każdego pielgrzyma, który chce się udawać do Ziemi Świętej, to jest właśnie takie poczucie, że ja wychodzę ze swojego miejsca, w którym jestem w domu, w swoim domu, gdzie człowiek się rodzi, wychowuje, pracuje, ale wyrusza, aby udać się do ziemi, która już nie jest jego, którą chce odkryć, w której oczekuje też takiego gościnnego przyjęcia. No różnie to bywa, ale w tym znaczeniu pielgrzymki i pielgrzyma pobrzmiewa nam ten charakter człowieka, który jest przyjmowany w tej ziemi, do której zmierza jako gość, ale również jako ten, który przychodzi z innej ziemi, z innej kultury, często z innymi tradycjami. I wreszcie trzecia grupa, Romei, czyli wędrowcy, pielgrzymi udający się do Rzymu, ad limina apostolorum, jak to określamy, czyli udający się do grobów, do progów apostolskich w Rzymie, gdzie swoje życie zakończył pierwszy papież Piotr i święty Paweł, apostoł, dzięki któremu mamy taką spisaną historię, zarówno częściowo w dziejach apostolskich, a zwłaszcza w jego listach, pokazującą, że on był takim prawdziwym pielgrzymem, czyli poczuł do końca jako apostoł się tym, do których Chrystus się zwrócił, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, czyli nie siedźcie w domu. Nie czekajcie, nie twórzcie sobie takiego miejsca świętego spokoju, tylko miejcie świadomość, że tak jak tu zresztą nawiązał już do tego Zenon, że wspólnota Chrystusowa, którą on założył, a nazywamy ją Kościołem, jest właśnie wspólnotą pielgrzymującą, wspólnotą w drodze. Mamy więc najpierw taki obraz pielgrzyma, który ma jakieś takie cele wewnętrzne, duchowe. To nie jest turysta. Właściwie pojęcie turystyki to jest wiek, właśnie połowa wieku XIX, kiedy Cook w Anglii założył pierwsze biuro podróży i zorganizował taką pierwszą trasę turystyczną, ale wcześniej właściwie No to ten, który podróżował, ten, który wychodził ze swojego miejsca i udawał się albo w określonym celu, albo po prostu wyruszał w drogę, to był pielgrzym. To był właśnie ten cudzoziemiec i dzisiaj to też powraca w tym pojęciu migrant. To też mamy gdzieś tam ten charakter cudzoziemca, czyli tego, którego nazywamy peregrinus, czyli pielgrzym. To jest ktoś, kto przychodzi. Mówiliśmy, że możemy go traktować jako obcego. Niektórzy chcieliby nawet tutaj widzieć w nim jakiegoś wroga, ale możemy patrzeć na niego jak na bliźniego, jak na siostrę, jak na brata i gościnnie przyjmować go i cieszyć się jego obecnością. Charakter pielgrzymki ma to do siebie, że pielgrzym przeżywa, doświadcza. Natomiast turysta, myślę, że z taką myślą zaczęto tworzyć cały przemysł turystyczny, to był ten, który ma przede wszystkim oglądać. Czyli gdybyśmy chcieli zobaczyć tę podstawową różnicę, to powinniśmy widzieć jako tego, który ma nie tylko cel, nie tylko odbywa drogę, ale on w tym uczestniczy w pełni. Próbuje tę drogę traktować jako wyzwanie, jako swoje, jako, nie jako część życia, tylko jako swoje życie. To byśmy widzieli ten charakter pielgrzymi życia człowieka. Natomiast tam, gdzie człowiek tak powierzchownie stara się tylko zaspokoić swoją ciekawość, chce zdobyć jakąś wiedzę, to byśmy tu właśnie widzieli źródło turystyki. Również tej turystyki w świecie wirtualnym, bo dzisiaj nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy otworzyć sobie komputer, połączyć się z siecią i można odwiedzać muzea, można dotykać w cudzysłowie. Niedługo już będą takie aplikacje, że rzeczywiście będziemy mogli łączyć świat rzeczywisty z wirtualnym na przestrzeni komputerowej. Tu oczywiście może się zmienić przekaz, może to być w innym, nie musi być na ekranie w przyszłości, ale możemy tę turystykę wirtualną odbywać rzeczywiście zaspokajając swoją ciekawość, nie łącząc tego z żadnym doświadczeniem, z żadnym przeżyciem. Po prostu ubogacamy siebie wiedzą, tworzymy jakąś nową przestrzeń dla siebie, ale to trudno tu mówić o tym przeżyciu, czyli pielgrzym to jest jednak ktoś, kto dostrzega to swoje człowieczeństwo, dostrzega te wszystkie wymiary swojego człowieczeństwa w pielgrzymowaniu, a więc trud, a zatem wspólnotowość, relacje, w które wchodzi. Dalej, to jest to, co może go ubogacić, czyli to, co może być dla niego taką duchową, wewnętrzną korzyścią, często właśnie nieoczekiwaną, bo w tę pielgrzymią drogę jest właśnie wpisana takie wyjście w nieznane. I tutaj mówiliśmy o tym trochę, Zenon to podkreślał. Takie wyjście w nieznane to właśnie było wędrowanie Abrahama, który wychodził ze swojego rodzinnego domu do ziemi, którą Bóg mu wskazał, ale którą musiał dla siebie dopiero odnaleźć. Podobnie Żydzi, których Mojżesz wyprowadził z Egiptu, który traktowali już jako swój dom po 400 latach pobytu tam, nagle wyruszają do ziemi obiecanej, ale oni jej nie znają, oni nie wiedzą tak naprawdę, dokąd wyruszają, więc w tę drogę pielgrzymią jest również coś takiego, co tknie tajemnicą, co ma w sobie transcendencję, czyli coś, co sprawia, że przekraczamy siebie nie tylko w wymiarze tym fizycznym, ale również duchowym. I to, co wydaje się być też istotne, to jest to, że w tym pielgrzymowaniu mamy, my o tym mniej mówiliśmy, ale to powinno być tutaj zaznaczone, żeby też otworzyć jakąś drogę do rozmowy. Potrzebujemy przewodnika. Nawet jak ktoś wyrusza w taką samotną drogę na szlak Jakubowy, to jego przewodnikiem jest Ewangelia Chrystusowa, bo święty Jakub apostoł to właśnie ten, który tę Ewangelię głosił. I ja myślę, że dla nas chrześcijan ten wymiar pielgrzymowania ma dlatego taki głęboki sens, że tym, który nam przewodzi, który nas prowadzi, jest sam Jezus Chrystus. I w pewnym sensie próbowaliśmy to też odkryć, pokazując, że taką mini pielgrzymką, którą odbywamy, to jest ta droga, którą przebywamy z domu do kościoła parafialnego. Tę pielgrzymkę, no, która nie musi mieć tutaj jakiegoś wymiaru odległości, bo nie na tym to polega, tylko właśnie tu widzimy to przewodnictwo Chrystusa, tu widzimy, że ta droga do kościoła we wspólnocie, gdzie później przeżywamy wspólnie modlitwę, tworzymy tę jedną rodzinę, sprawia, że ta droga ma trochę inny wymiar. Wracamy też do swojego domu dalej jako pielgrzymi, czyli ci, których Chrystus prowadzi nie tylko do kościoła, ale również z tym swoim błogosławieństwem wysyła nas niejako jako swoich apostołów do głoszenia Ewangelii. I myślę, że gdybyśmy tak zobaczyli, to ten wymiar pielgrzymki każdy dostrzeże przez to, że miał w swoim życiu różnych przewodników, mistrzów, za którymi podążał. I to też się składa na taki wymiar pielgrzymi życia każdego z nas. I warto byłoby przy dzisiejszej okazji się zastanowić, komu zawdzięczamy, jakim mistrzom, jakim przewodnikom, jakim wychowawcom, jakim nauczycielom, jakim formatorom na naszej drodze życia zawdzięczamy to, że na moment może stali się naszymi przewodnikami, poprowadzili nas. Ale tak naprawdę to tym najważniejszym przewodnikiem w naszej pielgrzymie i drodze jest zawsze Jezus Chrystus.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz dr Zenon Hanas, prowincja Pallotynów. Pielgrzymka w kościele i w demokracji, temat, który podejmujemy. Zapraszamy Państwa do współtworzenia dzisiejszych rozmów. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 na sieć w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Prosimy Radio Maria, halo.
Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Kłania się Józef Drewniak z Monachium. Ja do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Szczęść Boże, no pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza profesora, no i mojego przyjaciela, księdza prowincjała Zenona Hanasa. Jeżeli chodzi o samą audycję, to kwestia właśnie demokracji, pielgrzymki, połączenia powiedzmy tych aspektów religijnych i demokratycznych. Ja sobie przypominam lata 80. i pielgrzymkę częstochowską, czyli grupę 17 z Warszawy do Częstochowy. I takie sytuacje, gdzie na przykład przyjeżdżało 2000 Francuzów, dużo Włochów, żeby wspierać nie tylko młodych Polaków pielgrzymów w pielgrzymowaniu sensie religijnym do Matki Bożej, ale też w tym aspekcie właśnie takim tutaj solidarnościowo-politycznym. I to było takie właśnie takie bardzo piękne zespolenie, powiedzmy, tych dwóch aspektów. Kościół zawsze był za wolnością i ci młodzi ludzie w tej liczbie, jak po prostu przyjeżdżali, to podkreślali. Inna taka sytuacja to tezę właśnie, którą to miejsce, które święty Jan Paweł II nazywał wiosną Kościoła, spotykanie się wielu młodych i nie tylko młodych ludzi właśnie w poszukiwaniu Chrystusa, w wspólnej modlitwie, ale też w łączeniu się wspólnym. I trzeci aspekt to moje wieloletnie, wielokrotne podróże do Portugalii, gdzie wcześniej rządził Salazar, czyli taki system autokratyczny. W tym czasie też Fatima się jakoś rozwinęła jako centrum pielgrzymkowe. Potem rewolucja portugalska, czyli przejście do demokracji, może na jakąś formę takiego trochę socjalizmu, a mimo wszystko, jak uczestniczyłem dwa albo trzy razy w takich wielkich pielgrzymkach narodu portugalskiego do Fatimy, mimo tych zmian takich właśnie politycznych, czyli pełnej demokracji wtedy w Portugalii, jednak bardzo głęboka wiara i cześć oddawana Matce Boskiej Fatimskiej. Także to da się połączyć, tylko powiedzmy, jakaś musi być wola ze strony tych, którzy pielgrzymują, żeby dostrzec te dwa aspekty. No i czasami może też okoliczności historyczne. To tyle z mojej strony. Serdecznie pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Prosimy, ksiądz dr Zenon Hamas.
No, bardzo serdecznie, Józefie, pozdrawiam. Cieszę się, że usłyszałem twój głos. Rzeczywiście studiowaliśmy razem w Monachium i od tamtego czasu tak łączy nas wiele, chociaż dawno się już nie widzieliśmy, ale pozdrawiam, Józefie, ciebie i Bawarię i Monachium przepiękne. Do tych trzech aspektów, o których mówiłeś tutaj, ja też sobie przypominam, bo też są też takie miejsca pielgrzymkowe, na przykład w Niemczech, bo tam w tej audycji telewizyjnej i radiowej była słuchaczka, która dzwoniła właśnie z Niemiec. Więc rzeczywiście te miejsca pielgrzymkowe, takie jak Andex na przykład, taki bardzo, bardzo znany klasztor, w którym święta Jadwiga, to były rodzinne miejsca świętej Jadwigi Śląskiej, to koło Monachium. Altötting to jest też takie maryjne sanktuarium, które w Bawarii się znajduje, niedaleko miejsca narodzenia księdza kardynała Ratzingera, papieża Benedykta XVI. Więc te przykłady, o których tutaj rozmawiamy, one pokazują, że nawet w takiej bardzo już zlaicyzowanej Europie te miejsca pielgrzymkowe, miejsca, do których w jakiś sposób Fatima, nie dla Portugalczyków, są takie miejsca bardzo szczególne, do których ludzie pielgrzymują w sposób absolutnie wolny, nie? Oni są, nie są do tego zmuszani, ale czują taką wewnętrzną potrzebę, żeby pielgrzymować, żeby tam z jednej strony czerpać siłę duchową, a z drugiej strony, żeby tworzyć swoją tożsamość, żeby kontynuować pewną tradycję, która została zakorzeniona w tych miejscach. I to dlatego też te miejsca pielgrzymkowe w Europie, też to warto by sobie to uświadomić tutaj, drodzy słuchacze, też, że takich miejsc, do których Europejczycy pielgrzymują, to są miejsca bardzo ściśle związane też z Maryją, z objawieniami, które w tych miejscach miały miejsce, ale niekoniecznie, bo też myślę, Jasna Góra jest takim miejscem, gdzie nie było objawień, ale miejsce żyje do swoim duchem. Ale te inne miejsca, takie jak właśnie La Salette, Lourdes, Fatima, obecnie też bardzo dużo osób podróżuje, pielgrzymuje do Medjugorje, chociaż jeszcze jest cały czas dyskusja, czy Kościół jeszcze oficjalnie się nie wypowiedział ostatecznie na temat autentyczności tych wydarzeń. Ale faktycznie nawet w Europie takiej bardzo, już takiej wypranej, przepraszam, że takie proste ten kolokwializm może, ale z takich wartości duchowych czy chrześcijańskich okazuje się, że nadal te miejsca są i one żyją. Klasztory, które przyciągają na przykład wiele osób, takie stare cysterskie, benedyktyńskie klasztory w różnych miejscach Europy, Dlatego tak, kiedy dzisiaj rozmawiamy o tym pielgrzymowaniu i o demokracji, może się okazać, że właśnie te miejsca, one staną się takimi centrami, gdzie życie Kościoła, życie Ewangelii, ono może się odrodzić. Bo siła tych miejsc polega też na tym, że one przyciągają ludzi, no tak jak też Józef o tym mówił, też z różnych narodów, tak jak do Polski przyjeżdżali. I te miejsca, one mogą być też takim fundamentem też do tworzenia no tego, co nazywamy pewną taką europejską tożsamością. Jeżeli one zginą, to my naprawdę, to Europa nie ma przyszłości. Nie? Bo one w sposób naturalny, te miejsca właśnie pielgrzymkowe, miejsca święte, miejsca, do których pielgrzymują ludzie z różnych zakątków, no to one stają się zarzewiem takiej naturalnej, głębokiej, duchowej jedności, w której ludzie się jednoczą. To też nie jest już tak, ostatnią myśl dodam, że bardzo często mówimy, że średniowiecze było takim epoką ciemną takiego czasu pewnego zacofania, a tymczasem średniowiecze, i to bardzo wielu historyków średniowiecza to podkreśla, że właśnie te szlaki pielgrzymkowe to było coś, co sprawiło, że Europa stała się pewną jednością, gdzie mnisi, no nie wiem, kapłani, osoby świeckie, które wędrowały przez Europę, mogli się spotykać, modlić się razem i w ten sposób, w taki naturalny sposób jakby budować fundamenty tej jedności takiej europejskiej. No to tak może wychodząc od tego impulsu, który Józef wypowiedział na początku, no chciałbym tak rzeczywiście podkreślić, że to pielgrzymowanie, że miejsca pielgrzymkowe i centra takie duchowe w różnych miejscach Europy, myślę, że warto też je nawiedzać, warto znać ich historię i może to będą, już tak troszkę wybiegając w przyszłość, może faktycznie będą to takie miejsca, w których odbudowane będą fundamenty duchowe tego, co nazywamy Europą.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz dr Zenon Hanas, pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
Na imię mam Jadwiga, dzwonię z Małopolski. Tak, słucham audycji i chciałam się podzielić moim takim doświadczeniem i taką no takim przeżyciem właśnie pielgrzymek. Zaczęłam, mam bardzo dużo do powiedzenia, czasu by brakło. Zaczęłam pielgrzymować, pierwszy raz na pielgrzymkę wyruszyłam do Lichenia, do świętej Doroty. No bardzo tam się mi podobało, byliśmy w Lasku Grąblińskim, to tylko tyle było, Lasek Grąbliński i no i właśnie to sanktuarium świętej Doroty w starym kościółku. No teraz też pielgrzymujemy do Lichenia, no to już tak ileś razy. Natomiast takie miałam marzenie nawiedzić sanktuaria i w ogóle miejsca święte. Takie myślę tak mam marzenie jechać do Rzymu, do Ziemi Świętej, do Meczugorii, do Fatim, Portugalia i Meksyk. No dzięki Panu Bogu wszystkie moje marzenia się spełniły. Bo byłam właśnie nawet trzy razy byłam we Fatimie, trzy razy byłam w Rzymie, też byłam na beatyfikacji Ojca Świętego, za kanonizacji też byłam. I każdy raz jak jeżdżę na pielgrzymkę, to inaczej przeżywam. Każdą jedną pielgrzymkę, czy to jest właśnie w Ziemi Świętej, byłam trzy razy, więc w ogóle i czy czytając Ewangelię, to wiem, miejsca znam, wiem, tak bardzo to mi jest w sercu zapadło. Też byłam na pierwszej pielgrzymce śladami świętego Jakuba. 150 kilometrów, mam certyfikat tego świętego. Zupełnie to takie jest przeżycie w drodze. Tak szliśmy właśnie w Santiago de Compostela w takiej trzyosobowej grupce i wtedy taki pamiętam wiał bardzo duży wiatr, że dwa kroki, krok do przodu, dwa do tyłu, ale szło się z taką radością, że człowiek właśnie nie został w domu, bo mógłby przed telewizorem siedzieć, prawda, czy leżeć na kanapie, a człowiek idzie i wędruje. Bardzo mnie te pielgrzymki budują. I tak jak mówię, w 2004 roku byłam pierwszy raz w Rzymie poza granicą i no i jeszcze. Ostatnio miałam jechać do Gruzji, no ale z powodu pandemii no jakoś tak wyszło. I w ogóle to 15 razy pielgrzymuję co roku na Jasną Górę. 150 kilometrów. Też pogody są różne, pogody, ale w ten sposób właśnie bardzo mnie to duchowo się tak właśnie no wzmacniam i jak słyszę takie właśnie programy, jakiekolwiek te miejsca, gdzie byłam, to mnie tak bardzo wzruszają, że właśnie tam byłam, tam poznałam te miejsca i w ogóle po polskich sanktuariom też pielgrzymuję. Także no ostatnio nawet z grupką byłam w Zakopanem na Krzeptówkach i prawie jednego razu tak byliśmy we Fatimie. I za tydzień wyruszyliśmy to właśnie do sanktuarium na Krzeptówkach do Zakopanego. I był temat właśnie o Fatimie. Jak mnie, to po prostu aż mi się popłakała z tej radości, że mogłam być i oglądałam i słyszałam. I tak naprawdę co pielgrzymka, to bardziej mnie wzrusza i bardzo, bardzo, bardzo mnie to pogłębia. I jestem człowiekiem pielgrzymującym. Szczęść Boże, Bóg zapłać za połączenie.
Dziękujemy bardzo gorąco i serdecznie. Pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Prosimy ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Bardzo dziękuję pani Jadwigo. Ja wiem, że ma pani tę trudność każdego pielgrzyma, czyli kiedy próbujemy przełożyć na ludzkie słowa, na język, którym posługujemy się codziennie, to, co dzieje się w nas, to mamy ogromną trudność, bo pielgrzymka niejako tworzy w nas taką przestrzeń, w której odkrywamy nie tylko to, kim my jesteśmy, ale przede wszystkim odkrywamy coś, co nas przekracza, dlatego ja nieraz porównuję, to oczywiście jest daleka analogia, ale opis pielgrzymki do tego, co przeżywa osoba w stanie śmierci klinicznej. Ona co drugie słowo się jąka, bo mówi, no, używam tego słowa, ale to nie jest to. Takim słowem bym to określił, ale mam zupełnie co innego na myśli. To nie jest to, co się naprawdę we wnętrzu czuje. I stąd tak mocno pielgrzymka człowieka obejmuje, niejako sprawia, że bez pielgrzymowania życie człowieka po prostu staje się płaskie. Brakuje tych innych wymiarów. Czyli można by powiedzieć, że ludzie, którzy potrafią dostrzec ten wymiar pielgrzymowania w sobie. No, cały czas używamy tu słowa pielgrzym, ale to może być turysta, to może być podróżnik, to może być odkrywca, to może być człowiek, który jest po prostu ciekawy świata, ale on wychodzi z tego swojego domu, rusza w podróż i właśnie odkrywa to, co go przerasta, to, co zmienia jego patrzenie na siebie, na świat. Dlatego rzeczywiście można powiedzieć, że pielgrzymowanie jest zaraźliwe. I to, jak to niektórzy mówią, że to już jest choroba nieuleczalna, jak słyszeliśmy tu od Małgorzaty w tej poprzedniej audycji telewizyjno-radiowej dzisiaj, że po samej pielgrzymce nieraz wydaje się, że trud, poniesione ofiary już mnie nigdy nie pociągną do pielgrzymowania, a jednak jest inaczej. Dlatego rozumiem panią i proszę nie ustawać w tym poszukiwaniu słów, dzieleniu się, bo to jest swoisty sposób ewangelizacji. Pani sposób. I ja dziękuję za ten głos i myślę, że wielu w tych prostych pani słowach odkryło coś, co jego jakoś prowadzi wewnętrznie. No, dla niektórych być może na ten moment pani stała się takim przewodnikiem, który ich zachęca, których prowadzi, ale którym też już coś pokazuje, co sam przeżył.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Pielgrzymka w kościele i w demokracji. Prosimy Radio Maryja. Halo. Prosimy. Halo? Szczęść Boże.
Alina z diecezji świdnickiej. Na dzisiejszy wieczór przygotowałam spośród wielu, bardzo wielu pielgrzymek, które przeżyłam, tylko dwie. Ponieważ dzisiaj obchodziliśmy Dzień Świętego Ojca Pio. I to będzie właśnie pierwsza pielgrzymka i jedyna, którą odbyłam do San Giovanni Rotondo w 2005 roku. Pierwsza i ostatnia, bo już chyba tam więcej nie zawitam. W 2005 roku żeśmy pojechali do Gargano, do świętego Michała Archanioła, stamtąd do San Giovanni Rotondo. Nigdy na takie wycieczki, czy pielgrzymko wycieczki, bo to jest różnie nazywane, nie wybieram się nieprzygotowana, więc i o jednym, i o drugim miejscu, i o człowieku, ojcu, świętym ojcu Pio. Wiedziałam bardzo dużo, wiele książek przeczytałam, przepraszam, lecz nic specjalnego się nie zdarzyło. Wszystkie miejsca przemodlone, przebóstwione i tak dalej, obejrzane, przeklęczane. Wydarzyło się jednak coś dziwnego, i to bardzo dziwnego, o czym nigdy jeszcze nie słyszałam, bo to był ten sam rok pielgrzymki, tylko kilka dni później, kiedy byliśmy na schodach świętych na Lateranie. Jakoś tak się wydarzyło, że, bo to byłam kilka razy na tych schodach, ale w tym dniu akurat, kiedy myśmy tam byli, ja byłam samiusieńka na tych schodach. Cała pielgrzymka się rozeszła, bo było nas ponad 50 osób wtedy. Poszłam, bo lubię tak sobie porozważać, porozmyślać w samotności. Przemodliłam te schody święte i schodząc lewą stroną tego zejścia nie było naprawdę nikogo. Naprawdę nikogo. Zeszłam tak do połowy schodów po lewej stronie i poczułam tak niesamowity zapach. Zeszłam, zleciałam zobaczyć, kto wszedł na schody, że tak pięknie pachnie. Wróciłam z powrotem po tych schodach po lewej stronie. Nie było nikogo. Nie. Nie było nikogo. Ale jak już wróciłam z powrotem, to już tego zapachu nie było. I nikomu o tym nie mówiłam. Nikomu. Dopiero po kolacji z panią przewodniczką w Rzymie rozmawiałam i takiej się przyznałam, bo nikt z pielgrzymów o tym nie mówił, ja też nie, żeby się nie narazić na śmieszność. I mówię pani przewodniczce, że coś takiego miało miejsce. Co to mogło być? Bardzo się z tego ucieszyła. Mówi, pani Alino, to ojciec Pio. On powiedział, że nigdy nie opuści swoich dzieci, duchowych dzieci, na ziemi. I to był on. No niemożliwe. No możliwe, chyba możliwe. To tak nie mówię dla śmiesznostki. Natomiast druga sprawa, jaka się wydarzyła, ponieważ ojciec Pio był bardzo wielkim czcicielem Matki Najświętszej i było kiedyś takie wydawnictwo jak Miejsca Święte. Uwielbiałam i wszystkie egzemplarze mam po dziś dzień, byłam prenumeratorem i lubiłam się wybierać na pielgrzymki takie dziwne. I na przykład miejscowość Le Puy, to jest północ Francji. Nie wiem, czy ja dobrze mówię, ale P-U-Y się pisze, czyli Le Puy chyba. I to jest takie miejsce, gdzie również jest monaster na Wielkiej Górze, to jest wśród gór, też świętego Michała. Obok jest potężna, kilkunastometrowa figura Matki Bożej Najświętszej z dzieciątkiem Jezus i na drugim wzgórzu, na trzecim wzgórzu już figura świętego Józefa. I co jest najciekawsze w tej pielgrzymce, też nigdy o tym nie słyszałam, gdybym tego nie przeżyła. To jest figura Matki Najświętszej, gdzie otwartą ma kieszonkę. Tam można po prostu sobie do niej wejść i z góry obejrzeć sobie całą okolicę. I po dziś dzień, kiedy oglądam to moje zdjęcie z tej pod lewym łokciem Matki Najświętszej, ponieważ do samej góry nie ma wejścia, tylko do tego okieneczka, tak co spoglądam, mówię, Matko Najświętsza, no masz mnie w swojej kieszeni, no nie wypuszczaj mnie z niej, ja z niej nie chcę wyjść. Czyli te dwa miejsca, San Giovanni Rotondo, Rzym, Lateran i Le Puy. Polecam wszystkim. Kto był, może też się podzielić. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pielgrzymka w Kościele i w Demokracji. Prosimy, ksiądz dr Zenon Hanas.
Tak, szczęść Boże, Pani Alicjo. No dziękujemy za takie pełne emocji, opowieści o swoim pielgrzymowaniu. No to są wspaniałe przykłady tego i wielu pewnie pielgrzymów może to zaświadczyć, że po powrocie wracamy do naszej codzienności i w naszym sercu po takiej prawdziwej, autentycznej pielgrzymce mamy dużo takiej wewnętrznej wolności, dużo więcej entuzjazmu, dużo więcej takiej nadziei też na przyszłość, więcej takiej siły duchowej, ale też wiele opowieści zostaje, którymi się można dzielić z innymi. I te dwa przykłady, o których Pani mówiła, tych opowieści, to ja myślę, że każde sanktuarium żyje też takiej z opowieści pewnej historii, która tam się wydarzyła. Czyli poczynając od Jasnej Górze, przecież tam jest historia całego naszego narodu opisana. Ona jest bardzo mocno zakorzeniona w to miejsce. Wszystkie sanktuaria na Chrzebtówkach też ma swoją historię, swoją opowieść, która nie jest tylko opowiadaniem jakiejś teorii, jakiejś dogmatyki, jakiegoś, systemu wiedzy, ale te opowieści, one są często tak poruszające, że każdy je może zrozumieć. Dla dzieci one są zrozumiałe. Miejsca święte, sanktuaria, które są, one często mają taką przestrzeń, w której można chodzić, dotykać pewnych miejsc, gdzie coś się wydarzyło. I to wszystko przemawia, bardzo do nas przemawia. Dlatego te miejsca święte są takie bardzo szczególne i w sposób naturalny one tworzą, odnawiają nasze życie duchowe i tworzą poczucie jedności. No i tak jeszcze cieszę się, że Pani prenumerowała miejsca święte. No ja jestem palotynem i my jako palotyni to wydawaliśmy przez wiele lat to czasopismo, które było takim rzeczywiście przeglądem miejsc w całej Europie i na świecie też, które warto można było, i te historie, one zostały tam opisane. No już od kilku lat nie wydajemy tego czasopisma, ale jako palotyn tak chciałem się dumnie pochwalić i podziękować, że Pani nam wiernie towarzyszyła, czytając to czasopismo. Myślę, że nawet po wielu latach sięgnięcie do tych czasopism, chociaż one już tam 10 lat temu były wydawane, ale one do dzisiaj są aktualne, bo historia tych miejsc, ona jest niezmienna i myślę, że można bardzo, bardzo wiele skorzystać, jeżeli ktoś chciałby, jakieś, przygotowując się do tego miejsca, do takiej pielgrzymki, warto do takich też różnych książek, dokumentów, że jednak jakoś tam się zagłębić trochę. Ja też mówiłem w tej części telewizyjnej, że pielgrzymowanie ma to do siebie też, że wymaga pewnego przygotowania. Jeżeli chcemy autentycznie przeżyć taką pielgrzymkę, to dobrze jest się do tego przygotować. Myślę, że to jest też podobieństwo do różnych podróży, takich zwyczajnych turystycznych, jeżeli chcemy czegoś się dowiedzieć z takiej podróży, którą planujemy, no to takie przygotowanie jest w sposób naturalny bardzo pomocne, ale dla pielgrzymki jest to wręcz konieczne, jeżeli chcemy autentycznie dobrze przeżyć ten czas i jak najwięcej dobra dla siebie osobiście i dla swoich najbliższych później pozyskać z tej pielgrzymki.
Ksiądz dr Zenon Hanas, prowincja palotynów. Pielgrzymka w Kościele i w Demokracji. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Halo. Bardzo przepraszam. Maria z Warszawy się kłania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca Benedykta i serdecznie profesora. Palotyna, przepraszam. Bardzo przepraszam, że ja tak chaotycznie, ale boję się, że wprowadzę jakiś taki zamęt, bo cały czas myślę o tym temacie. Ja to zawsze jakieś mam dziwne skojarzenia. Otóż oczywiście, że pielgrzymki w kościele, to jest dla mnie jasne. I bywałam na pielgrzymkach i bywam i nie tylko... Znaczy, to jest jasne. Natomiast pomyślałam, że w tym ten temat jest tak skonstruowany, że w demokracji to kojarzy mi się, no bardzo przepraszam, że wprowadzę taki jakiś element, no nie wiem, niepokoju może, ale przepraszam z góry. Kojarzy mi się to od razu widok na przykład z takiej pielgrzymka do Unii Europejskiej na skargę na przykład jedni na drugich, albo pielgrzymki do w demokracji. Może źle tę demokrację oceniam. Albo do galerii handlowych na przykład. Ale to przesadzam. Natomiast tak myślę, że to jest dość... to zestawienie jest trochę takie prowokacyjne, dlatego że ja... No i co w demokracji? Pielgrzymka to jest dla mnie przede wszystkim duchowa i w kościele, czyli w mojej wierze, żeby się utwierdzić. Tu mówił ksiądz, że na przykład Ojciec Święty, ale Ojciec Święty, który był naszym, nie był Polakiem, to on nie tylko pielgrzymował na Jasną Górę, ale przede wszystkim właśnie do ojczyzny. Mnie to wzruszało, jak on klękał, wysiadłszy z samolotu i całował ziemię, prawda? Bo to jest ta pielgrzymka do tej matki, jaką ja nazywam, że to moja matka, także to Polska i matka oczywiście, Matka Boża. Natomiast ja w ciemnych barwach widzę pielgrzymkę w demokracji. Nie? I proszę mi wybaczyć, i proszę mi może wytłumaczyć, a może w części telewizyjnej już była mowa o tym. Po prostu widzę tłumy ludzi, którzy nie to, że zagubieni, ale nie mają co robić i idą do galerii. Albo jadą naskarżyć się, powiedzmy, do Unii Europejskiej na rządzących ci, co w opozycji. No po prostu może już mam skażone jakieś spojrzenie, ale z góry przepraszam za te skojarzenia, bo może są pozytywne jakieś pielgrzymki, bo życie jest pielgrzymką, więc może mogę zaliczyć do pielgrzymki w demokracji to, że chodziłam kiedyś po górach. I to było piękne, tak jak ksiądz mówi właśnie, że człowiek zmęczony, ale idzie dalej i coś tam zdobywa szczyt. I tak jest w duchowości naszej, w pielgrzymkach, ale także być może szlachetną pielgrzymką w demokracji jest chodzenie po górach. Więc jeżeli to w takim razie ten element pozytywny. I bardzo proszę, żeby ten zamęt mi trochę wyjaśnić i bardzo przepraszam za chaotyczność wypowiedzi. I serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Dziękuję pani Mario, bo pani jest naszym stałą uczestniczką rozmów, tak mam nadzieję, bo mam od czasu do czasu możliwość właśnie dialogowania na antenie. Jest mi bardzo miło i mam nadzieję, że wyrażam również tutaj to, co myśli i czuje Zenon, bo przez ten ciąg naszych programów i rozmaitości poruszanych tematów, no właśnie chcemy pokazać, że rzeczywistość, w której my żyjemy, ona jest taka, powiedziałbym, kalejdoskopowa trochę. Czyli składa się z różnych kawałeczków, ale one, gdy z pewnej perspektywy na to spojrzymy, układają się w pewną całość. My świadomie podjęliśmy temat pielgrzymowania po migracji i prawdopodobnie już nie będziemy rozdrabniać, żeby zająć się tylko turystyką. Ale chcemy pokazać, że nawet jeśli zmienia się słownictwo, bo słowo turysta, turystyka to jest gdzieś tam źródłosłowie z języka francuskiego od drogi właśnie, tour. To jest słowo, które po prostu zostało wypromowane i to znaczenie pielgrzymki właściwie zostało przekierowane na ten wymiar religijny. ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj już mówimy nie tylko o pielgrzymkach, ale mówimy o na przykład turystyce religijnej czy o pielgrzymkach turystycznych. Na przykład no, wyjeżdżają na rowerach oni mówią, to jest pielgrzymka, ale rowerowa, prawda? No tutaj przykłady, które pani podała, no są rzeczywiście takie drastyczne, bo jeśli mówimy o osobach, które w czasie wolnym, no mam nadzieję, że po naprawie ustawy jednak nie będą się otwierać galerie i sieci sklepów, tylko to będzie Dzień Święty, to będziemy widzieć pielgrzymki, czyli pielgrzymów, bo na pewno nie nazwiemy tych, którzy idą do kościoła turystami, bo bardziej pasuje słowo pielgrzym, ci, którzy do swojego kościoła parafialnego tłumnie zdążają, taki widok mam przed oczyma, jeśli podróżuję w niedzielę i widzę idących czy wracających z kościoła parafialnego, z Eucharystii, to pokazuje, że słowo pielgrzym, pielgrzymka nie straciło na swoim pierwotnym znaczeniu. To jest po prostu droga. Natomiast dużo zmieniło to, że podróże zostały skomercjalizowane. I dzisiaj, jak tu czytamy o przemyśle turystycznym, to są setki milionów ludzi, czy setki milionów nawet podróży, jeśli byśmy zliczyli ilość biur, które organizują wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy zorganizowane czy indywidualne. To jest ogromny przemysł, to są ogromne pieniądze. Często na przykład w hiszpańskim budżecie, w tej chwili nie mogę się posłużyć liczbami, ale to są naprawdę ogromne pieniądze, które wchodzą w PKB, czyli w produkt krajowy brutto wypracowywany w tym przemyśle właśnie turystycznym, bo tutaj można spojrzeć tak, że jedno miejsce noclegowe to jest ileś miejsc ludzi, którzy na to jedno miejsce noclegowe, nie musi to być hotel, hostel, to może być zwykły dom, w którym się przyjmuje w gościnę. To są kilkanaście osób innych, które obsługują to miejsce. To są bankowcy, to są handlowcy, to są służby porządkowe i tak dalej, i tak dalej. Więc patrzmy w ten sposób. Natomiast no, na pewno czym innym będzie wizyta państwowa. Tutaj na pewno inaczej na to spojrzymy, kiedy wyjeżdża nasz prezydent, na przykład teraz był w siedzibie ONZ, wygłosił przemówienie, no to nie powiemy pielgrzymuje, tylko składa oficjalną wizytę. To jest wizyta oficjalna i jeśli ktoś w takich celach jedzie, no to ma to też swoje określenie. Ale kiedy tak patrzę pod kątem właśnie połączenia Kościoła i demokracji, to tu z wielkim sentymentem patrzę na Wigry, gdzie byłem też w te wakacje. Przepiękne miejsce z klasztorem górującym na wzgórzu przy jeziorze, gdzie na szlaku pielgrzymim dzisiaj taką rolę spełnia to miejsce, stało się szlakiem pielgrzymim. Kiedyś w historii to był klasztor kamedulski, czyli osób, które wyrzekały się świata, oddzielały się po to, żeby kontemplować obecność Boga, modlić się i pozostawać w tej jedności. Zobaczmy, jak na przestrzeni wieków się to zmieniło. Dzisiaj to jest przepiękne miejsce, w którym się warto zatrzymać na odpoczynek. Tam wielu pielgrzymów przyjeżdża dla samych widoków. To jest szlak papieski również przez te przepiękne jeziora. To jest miejsce, które znajduje się na szlaku do Wilna. I właśnie historia takich miejsc pokazuje, jak pojęcie właśnie pielgrzymowania może się zmienić, od tej pielgrzymki w takim wymiarze czysto wewnętrznym, czyli pielgrzymki w ten świat transcendencji przez modlitwę, przez skupienie, przez nawet jakąś ascezę trudną. Dzisiaj stało się miejscem odwiedzanym, otwartym, które papież też uświęcił swoją obecnością, zresztą przepięknie zachowany pokój, w którym spał. Więc w takich miejscach widzimy, że można łączyć wiele elementów, które nazwiemy turystyką, pielgrzymowaniem, ekoturystyką, krajoznawstwem, a wszystko to można opisać tym, co dzieje się w jednym miejscu. Więc bardzo dziękuję za ten głos i to tylko, myślę, nas zachęca do tego, żebyśmy ubogacali swoje codzienne słownictwo, ale też wypełniali pewne luki w rozumieniu niektórych słów. I naszym zadaniem tu w tych programach jest właśnie pokazać, że na to słowo pielgrzymka można w tak różny sposób spojrzeć i tak różnie je rozumieć.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, pielgrzymka w kościele i w demokracji. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Tak.
Prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Dziękuję.
Teraz i zawsze.
Kłania się Andrzej z Łodzi. Pozdrawiam ojca Benedykta i księdza profesora. My z żoną pielgrzymujemy od świątyni do świątyni po Polsce. To jest taka nauka historii, no, oczywiście zawsze blisko Boga i fotografujemy, potem dociekamy, jacy to święci są na tych ołtarzach, jakie są historie, ubogacamy to literaturą. W kościołach mamy upamiętnienia naszych wydarzeń historycznych. To wszystko tak przybliża do historii również. I takie mamy doświadczenia, że jeden ksiądz proboszcz daje nam klucze i mówi, to idźcie sobie do kościoła, otwórzcie. A inny ksiądz proboszcz mówi, że nie wolno fotografować, bo to jest zabytek. I tym chciałem się podzielić, że to, bo może to dotrze do wielu nieprzekonanych, że to ja to robię na chwałę Pana. Nie tylko siebie ubogacam, ale staram się też tą wiedzę upowszechnić. Dzisiaj mamy te możliwości przez internet. No, choćby kilka dni temu bardzo miły ksiądz proboszcz, bardzo miły, obdarował nas pięknym albumem z swojej świątyni, ale zdjęć nie pozwolił robić, bo przepisy. No jakoś tam 98% czy 99% innych proboszczów nie zna widocznie tych przepisów, bo pozwala fotografować. No, oczywiste jest, że nie fotografuje się z fleszem, żeby zabytkom nie zrobić krzywdy.
Oddamy głos naszym gościom. Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Ksiądz dr Zenon Hamas.
Tak. Panie Andrzeju, no to bardzo cenna jest ta myśl, którą Pan wypowiedział, takiego
odwiedzania miejsc świętych, sanktuariów, co ma charakter też pielgrzymowania, bo mówił pan, że pielgrzymuje, a i łączenia tego też z poznawaniem tych miejsc, historią sztuki, historią w ogóle tych miejsc, historią polskiego narodu, upamiętnienia tego wszystkiego, co w tych sanktuariach się wydarzyło. Więc to rzeczywiście, kiedy rozmawiamy tutaj o pielgrzymowaniu, o tym fenomenie pielgrzymowania, To są te dwa elementy, o których na początku mówiliśmy, czyli jest taki element duchowy, czy przyjeżdżamy do sanktuarium po to, żeby no, w jakiś sposób odnowić nasze życie duchowe, jedność z Panem Bogiem, odbudować naszą więź z Nim, ale z drugiej strony też poznajemy no, bardzo konkretne no, historię tego miejsca, historię ludzi, którzy w tym miejscu byli. Też całą historię, no nie wiem, bardzo tych świętych, którzy z tym sanktuarium byli związani, jakichś lokalnych przedstawicieli no, z historii, którzy tam w tym danym miejscu żyli. Więc to się na pewno bardzo jedno z drugim łączy. To nie jest coś oderwanego, to nie jest tylko taka duchowość abstrakcyjna, tylko bardzo zakorzeniona też w historię. Więc ta myśl na pewno jest bardzo cenna i tak sobie sam tego doświadczam często, że kiedy odwiedzam jakieś miejsce święte, no to spędzam czas na modlitwie, medytując też Słowo Boże, czy poznając historię tych objawień, czy tych świętych, którzy tam byli, ale też no, staram się poznawać no, historię sztuki tego miejsca. Malarzy, którzy architektów, rzeźbiarzy, którzy to tworzyli, no, żeby też poszerzyć taką wiedzę ogólnoludzką. Więc to na pewno jest bardzo cenne, to, co pan powiedział i idzie po linii tych naszych rozważań. Jeżeli chodzi o tę kwestię robienia zdjęć, no to rzeczywiście no jest to taka delikatność, że jak się idzie do muzeum, jak się odwiedza jakieś takie miejsca zabytkowe, no to z powodu tego, że mamy teraz, no nie wiem, prawa autorskie i no te przepisy są czasami takie bardzo restrykcyjne. Trudno pewnie znaleźć jakąś taką ogólną receptę na to wszystko. Ja rozumiem, że pan wykonuje te zdjęcia, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że ktoś wykonuje takie zdjęcia po to, żeby później, no nie wiem, jakieś publikacje z tego zrobić i zarabiać na tym pieniądze, więc to jest troszkę inna sytuacja, aniżeli wtedy, kiedy pan odwiedza i po prostu pamiątkowe zdjęcie chce zrobić po to, żeby w gronie rodziny zapamiętać to i opowiedzieć bliskim o tym, gdzie pan był. To jest troszkę inna sytuacja. Więc ja myślę, że czasami warto, no nie wiem, jeżeli już taka sytuacja miałaby miejsce dla pana, że może takiemu księdzu warto też powiedzieć, że robię to nie absolutnie nie w celach jakichś zarobkowych, bo o to chodzi głównie, że później prawa autorskie do tych zdjęć czy prawa do wykorzystywania tego wizerunku są zastrzeżone prawnie, tylko robię to dla celów takich zupełnie prywatnych, więc może to będzie też taka argument w tym, żeby uzyskać zgodę na to, żeby takie zdjęcie na swój prywatny, osobisty użytek, żeby jednak zrobić. Ale to jest jakby, już teraz wchodzimy bardziej w prawa autorskie i możliwość powielania pewnych wizerunków, czyli taki troszkę odrębny obszar, ale rzeczywiście przyznaję panu rację, że czasami te przepisy, z którymi mamy do czynienia, one są takie bardzo, bardzo restrykcyjne, no i też no myślę, że należałoby tam jakoś mieć zrozumienie też dla tych, którzy jakieś te przepisy chcą w ten sposób przestrzegać i zwracają nam uwagę, że pewne rzeczy nie są dozwolone. To tak bardzo ogólnie, ale ta pierwsza myśl była najcenniejsza, że pielgrzymowanie dotyka ducha naszego, ale też poznania historii, poznania pewnej tradycji, poznania kultury, historii sztuki. To jedno z drugim się bardzo łączy i na tym polega być może no, taka wielka, wielka atrakcyjność, nie? Tego, co nazywamy pielgrzymowaniem, że chętnie pielgrzymujemy, dlatego że te dwa aspekty naszego życia łączą się ze sobą.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz dr Zenon Honos, pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Prosimy Radio Maryja. Prosimy.
Już ściszam radio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Maria z Torunia. Ja tak temat i panie, które dzwoniły, jakoś tak skłoniły mnie do tego właśnie świadectwa, bo sobie pomyślałam, że słuchają nas ludzie, być może biedni bardzo, którzy myślą, że o takich pielgrzymkach po Europie, po świecie mogą tylko marzyć. Ja właśnie taką byłam osobą i kiedy ojciec mojej narzeczonej mojego syna powiedział mi, że właśnie ciuła pieniążki na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, to był rok 1999, na pielgrzymkę do Ziemi Świętej z okazji 2000 rocznicy chrześcijaństwa, to ja pomyślałam sobie, ale fajny człowiek, ale gdzie ja mogę? Przecież ja nie mam pieniędzy, ja kupiłam tego w tym roku okna, musiałam wymienić kuchenkę gazową, kupić jeszcze ślub syna się szykuje. O, mowy nie ma. Ale tak, się Boże, jak mam słabą wiarę. Opowiedziałam o tych wszystkich swoich właśnie kłopotach finansowych Panu Bogu i mówię mu, Panie Boże, Ty, który stworzyłeś ten świat tchnieniem ust swoich, przecież Ty możesz posłać taką Marysię jak ja do Ziemi Świętej bez pieniędzy. Ty to potrafisz. Dla ciebie to jest pikuś. Dosłownie cytuję moją modlitwę. I potem jeszcze różanie. No i tak dłuższa modlitwa. I potem miałam taką ogromną potrzebę otwarcia Pisma Świętego. Otwieram sobie tak Pismo Święte, żeby tam jeszcze pomedytować. A tu wyskakuje z tego z ostatniej strony z Izajasza zdanie: Twoja dusza rozraduje się w Jerozolimie. Ojej, jak ja się tego zdania uczepiłem. Powiedziałam, Panie Boże, bardzo Cię proszę, żeby to się wypełniło. Tak bardzo wierzę, że to słowo od Ciebie. Tylko tak Cię bardzo proszę, żeby te pieniądze na tą pielgrzymkę nie przyszły czasem kosztem śmierci, na przykład mojej mamy, tak? Ona była wtedy, żyła jeszcze, ale jak to wiadomo, czasami moja mama lubiła tam trochę pociłać, więc nie tym kosztem. Codziennie Panu Bogu prawie na modlitwie przypominałam, że ja czekam, Panie Boże, jak Ty to zrobisz, żebym miała tej Ziemi Świętej mogła pojechać. Ja już byłam na emeryturze, początek to był moje emerytury, ja w szkole pracowałam. I przypominałam i któregoś dnia dzwoni do mnie, odbieram telefon od szefowej mojej ze szkoły z pytaniem, z prośbą nawet, wróć, proszę Cię, wróć na pół roku na cały etat na pół roku do pracy. Wróć, tak Cię bardzo proszę, tak bardzo jesteś mi potrzebna. Ja się z różnych miejsc mogłam spodziewać tych pieniążków na tą pielgrzymkę do Ziemi Świętej, ale nie ze szkoły, bo wtedy to był jakiś niż demograficzny, nauczyciele byli bezrobotni, chodzili grupami po Toruniu, szukali miejsca pracy, a tu nam do mnie, do starego, doświadczonego nauczyciela, taka oferta. No ja rozumiałam, prawda, bo tą ofertę, bo to była trudna sytuacja tamta, trudna, po prostu praca wymagająca rzeczywiście fachowca, a nie żeby to młodziutki nauczyciel mógł bez tego nie dać rady. Z tym ucieszyłam się bardzo. Właśnie powiedziałam tej mojej szefowej, ona to była ateistką, że a ja właśnie czekałam na pieniądze na Ziemi Świętą. I jakież było moje zdziwienie, gdy się okazało, że następna niedziela w mojej parafii, a tu ogłoszenie, organizowana jest decyzjalna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Prosimy wkładać wpisowe tyle i tyle. Ja oczywiście nie zarobiłam jeszcze ani grosza, od razu się poszłam zapisać. Jakże się cieszyłam, że nawet tej pielgrzymki szukać nie musiałam. Zapytałam również ojca mojej synowej przyszłej, czy on się gdzieś już zabukował na tą pielgrzymkę swoją. Nie. I zaczęliśmy razem chodzić na zebrania organizacyjne. Okazało się po miesiącu czy po dwóch, że nad Jerozolimą latają helikoptery, z których strzelają do ludzi, tam się wojna zaczynała, ta właśnie w 2000 roku. Panie Boże, gdzie Ty mnie tam posyłasz? No być pielgrzymka mojego życia, a tu takie obrazki. I znowu się modlę, i znowu jęczę Panu Bogu, i znowu taka potrzeba otwarcia Pisma Świętego, i znowu ten Izajasz. Twoja dusza, nie, tym razem było tak, było takie zdanie. Przez twoją duszę przepłynie pokój na, jak rzeka, będziecie noszeni na rękach jak niemowlęta i tak dalej, i tak dalej. Oj, zapytałem co się tego, jadę. Oczywiście w samolocie wszyscy dygotki przed startem, a może się szybko urwie, ale może to, ale może to, tam to. To ja od razu zasnąłem, jak koło siadłem, potem się mnie ktoś budzi, ale ty masz spokój. Ja wiem, co się miałam denerwować, tak mam dolecieć. Jak mam, moja dusza się ma rozładować i rozumieć, to ja muszę tam najpierw dolecieć, tak? No i no taka byłam, taka byłam, no chciałabym być zawsze tak ufa. I no i rzeczywiście pielgrzymka do ziemi, uważam ja, że zwiedzanie świata powinno się, pielgrzymki poza Polskę, powinno się zaczynać od właśnie od pielgrzymki do Ziemi Świętej. Ja tam w tej Ziemi Świętej jestem każdego dnia. Każdego dnia ja się normalnie modlę obrazami. Jak modlę się na Różańcu, to ja nie muszę niczego mówić. Ja tylko staję sobie przed grotą nawiedzenia, to w Ankarim, to na Golgocie, to tu, to tam. Ja po prostu tam staję i moje serce już wie, co ma Panu Bogu powiedzieć, tak? Także jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za to i przede wszystkim jestem wdzięczna temu mojemu człowiekowi, który mnie zachęcił do tej pielgrzymki. I no niech mój świadectwo będzie świadectwem dla wszystkich takich emerytów właśnie z niedużymi emeryturami, że można się modlić o finanse. Jeżeli Pan Bóg dał mnie na taką pielgrzymkę, dlaczego nie ma dać innym? Bardzo serdecznie dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo.
Alleluja
z Panem Bogiem.
I do przodu.
Alleluja i do przodu. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Pani Mario, tak z ciekawością słuchałem, zamyśliłem się, bo ja też tak mam za sobą trzy pielgrzymki do Ziemi Świętej i rzeczywiście ma Pani rację, że to przeżycie sprawia, że ten świat, który zobaczyliśmy, świat oczami pielgrzyma, to jest świat niejako przygotowany, tak jakby dla nas, tylko dla nas. I to jest piękne w pielgrzymce. Bo ja przygotowując się do audycji, przejrzałem dużo takich materiałów, książek i jedno zdanie mi się bardzo podobało, że kiedy mamy problem w życiu, to powinniśmy obierać drogę najkrótszą, bo ona jest najbardziej naturalna. I wydaje mi się, że tego nas uczy właśnie pielgrzymowanie. Zresztą to doświadczenie jest też przynależne wszystkim, którzy wybierają się w podróż. Przed decyzją wszystko wydaje się trudne, niebezpieczne, nie do osiągnięcia. A już w trakcie wszystko zaczyna się tak ładnie składać i okazuje się, że tu problemów nie było, że te trudności to były wyolbrzymione, a nagle człowiek odkrywa świat, w którym się bardzo dobrze czuje. Pobrzmiewa tu też w takim patrzeniu na pielgrzymkę coś, co określamy słowem taka wewnętrzna przemiana, żeby nie używać tu górnolotnego słowa nawrócenie. Ale właśnie na pielgrzymce przez to, że jakoś poddajemy się tym natchnieniom serca, a nie temu, co podpowiada nam rozum. Bo wydaje mi się, że rzeczywiście pielgrzym to tak jakby trochę ten rozum wyciszył, a bardziej patrzył na świat sercem i w sercu szukał natchnień. I można powiedzieć, że pani pielgrzymka zaczęła się właśnie dużo, dużo wcześniej niż pani na nią wyjechała. Bo tu pani opisała te natchnienia, które rodziły się w sercu, którymi Bóg kierował również przez ludzi, nie tylko przez samo słowo. I sądzę, że powrócę do tej pierwszej myśli, że pielgrzymka pokazuje, że Pan Bóg nie stworzył takiego świata, który jest nam nieprzyjazny, który na nas czyha. Że właśnie to wyruszenie z domu, wyruszenie z tego miejsca, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy najbezpieczniejsi, pokazuje nam, że świat jest cały Boga.
nie tylko nasz dom, ale cały świat należy do Boga i Bóg nad całym światem czuwa i naprawdę to jest Boże stworzenie. Więc można by powiedzieć, że odkrywamy to, co kryje się też w turystyce, tak szeroko to ujmując, że cały świat jest świątynią Boga. Nie tylko mój dom, moje bezpieczne miejsce, nie tylko moja świątynia, w której na co dzień czy od święta jestem na Eucharystii, ale cały świat to świątynia Boga.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Izabela Maria z Polski Centralnej. Ja bardzo się cieszę, że dodzwoniłam się. Właśnie tutaj jestem wśród obrazów moich. I chciałam powiedzieć, że pielgrzymowanie jest związane w moim przypadku z tworzeniem obrazów. W czasie pielgrzymowania maluję obrazy. Jest to podwójny wysiłek, ponieważ tak jak ksiądz profesor powiedział, że jak gdyby przekraczała siebie. I to jest bardzo trudne, bo twórczość, tak jak świętość, wymaga stałego wzrostu, stałej dążności do doskonałości, do rozwoju, do patrzenia, do oglądania, do przeżywania. I byłam zaproszona na wiele pielgrzymek i nawet przez Ojca Świętego. Malowałam właśnie obrazy w czasie podróży, kiedy wędrowałam autobusem do Rzymu z takim przestojem w różnych miastach, na przykład w Czechach, potem w Wenecji i Florencji. I 3 dni podróżowaliśmy na przykład do Rzymu. I w czasie tych podróży malowałam obrazy. Nie wiem, jak to się stało, że w czasie podróży potrafiłam namalować obraz, kiedy ludzie w Wenecji na przykład śpiewali, a ja musiałam na oczach widzów malować obraz, bo to bardzo trudne. Ale pokonałam ten właśnie strach i ten taki niesympatyczny dla mnie stan i przywiozłam obrazy z Rzymu, z Asyżu i właściwie z całego świata. No i były też takie pielgrzymki właśnie z ojcami Palotynami. Na przykład niedawno zwiedziłam Persję z ojcem Tkaczem i tam również malowałam świątynie muzułmańskie, których jeszcze nie pokazywałam. Ostatnia moja podróż była do Hongkongu właśnie w zeszłym roku i na Tajwan. I nawet nie wiedziałam, że właśnie wszystkie te zbiory sztuki z zakazanego miasta, z Pekinu, który też zwiedziłam z Palotynami, zostały przewiezione przez Chiang Kai-shek'a do Tajwanu i tam zwiedziłam w muzeum 700 tysięcy zbiorów. Nawet przewodniczka wtedy nie powiedziała, że właśnie te zbiory z Pekinu właśnie zostały przewiezione do Tajwanu. Przede wszystkim porcelana. Najpierw czarno-biała, potem kolorowa. No i jeszcze tam zaczyna się właśnie już, tam już była właśnie ta pandemia i jeszcze zdążyłam zwiedzić Hongkong i właśnie Tajwan. Na Filipiny już nas nie wpuszczono. No ale takim bardzo trudnym życiem było właśnie Peru i Boliwia. To był najtrudniejszy mój okres czasu, kiedy nie można było oddychać. Nawet kupiłam sobie właśnie taki tlen. Myślałam, że tlen mi pomoże w tych wysokościach, ale jednak tlen nie pomógł i bardzo się męczyłam, ale przepiękny obraz malowałam i oczywiście wystawiałam, ale bardzo się cieszę, że właśnie w czasie tych podróży bardzo trudnych, bardzo bogatych w przeżywanie, jeszcze w czasie tych podróży malowałam obrazy i mam no, cały zestaw i teraz nie wiem, co z tym zrobić, bo właśnie napisałam taki apel, wołanie o to, żeby gdzieś się po prostu umieścić i z różnymi
dziękuję pani Izabelo Mario. Prosimy, ksiądz dr Zenon Hamas.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść. No, akurat tak się składa, że ja jestem Palotynem i tak miło mi usłyszeć to, że no, z naszym biurem jakoś mogła pani przeżyć takie bardzo ciekawe, twórcze momenty swojego życia w różnych miejscach. No, mam nadzieję, że to się wszystko odrodzi. Na razie pandemia zupełnie nam bardzo mocno ograniczyła naszą działalność, ale wiem, że wielu mamy współbraci, którzy bardzo całe swoje kapłańskie życie praktycznie poświęcili na to, żeby towarzyszyć innym osobom w pielgrzymowaniu. I wiem, jak wiele dobra się z tego powodu dzieje. No tu oczywiście ja nie opowiadam o tym, bo tak trochę czułbym się trochę skrępowany, żeby tak troszkę o swoich współbraciach chwalić się tym tak bardzo mocno, ale cieszę się, że to tak zabrzmiało, bo rzeczywiście bardzo dużo naszego wysiłku też wkładaliśmy w to, żeby pielgrzymowanie dla wielu osób, które jakoś tam podróżowały z nami, pielgrzymowały z nami, żeby to było przeżycie wieloaspektowe, nie tylko duchowe, religijne, przede wszystkim oczywiście tak, ale też żeby miało inne wymiary. To tak może tylko dziękuję pięknie za to świadectwo pani. No i to doświadczenie, o którym pani mówi, no rzeczywiście w pani przypadku też pani mówiła o tym słowu takie przekraczanie siebie, nie? Czyli posiada pani talent malarski i to malarstwo, czyli takie zobaczenie tego świata, w którym się pani znajduje, tego w tym miejscu świętym, sanktuarium, w miejscu, które jest święte dla danego narodu, dla danej kultury, w jakiejś świątyni też, nie wiem, innej religii, to pani próbuje to no, w jakiś sposób przekształcić poprzez pani spojrzenie, poprzez pani serce ten obraz przechodzi i później w trakcie obrazów w jakiś sposób jest utrwalane. Więc na pewno jest to jakiś rodzaj dużego takiego wysiłku, dużego twórczego wysiłku, żeby te swoje przeżycia, swoje doświadczenia w ten sposób wyrazić. Ja no, nie znam pani obrazów, nie widziałem ich, przynajmniej nie mam takiej świadomości, żebym je widział, więc może będzie jakaś taka okazja, żeby je zobaczyć i może wspólnie w jakiś sposób wykorzystać to, co pani zrealizowała w tych różnych miejscach, bo na pewno jest to imponujący zasób różnych obrazów, różnych dzieł, które pani stworzyła. I jeszcze raz chcę powiedzieć, to dotyczy jednego obszaru, czyli malarstwa, nie? Że pani pod wpływem pielgrzymowania, pod wpływem doświadczenia jakieś nowe inspiracje powstawały w pani i próbowała to pani przekształcić w obraz, nie? W jakieś tak nowe dzieło, które powstało. Ale pielgrzymowanie ma też to do siebie, że ma w jakiś sposób człowieka, jako osoby też przekształcać. Czyli tak jak pani te obrazy tworzyła, to myślę, że pielgrzymowanie służy też temu, żebyśmy my sami siebie upiększali, żeby jakieś powstawały nowe obrazy nas samych, nie? Jakieś takie portrety, które później będziemy mogli no, światu naszym bliskim pokazywać, dzielić się tym pięknem, które przywozimy z tych naszych pielgrzymkowych wyjazdów. Więc to ta pani twórczość, taka malarska twórczość w oparciu o pielgrzymowanie, no jest swego rodzaju taką metaforą, myślę, tego, czym pielgrzymowanie powinno być. Że każdy z nas po powrocie z takiego sanktuarium powinien przywieźć jakieś nowe arcydzieło, które razem z Panem Bogiem powstało i ma służyć podnoszeniu innych też, żeby dawać im więcej nadziei, więcej takiego, no, takiej duchowej siły, optymizmu, więcej wiary, więcej miłości na co dzień. Cieszę się, że są takie osoby, które pielgrzymowanie wykorzystują też po to, żeby w taki no, inspirujący i bardzo ciekawy sposób pozostawić ślad tej swojej obecności, podzielić się z innymi tym dziełem, które powstało. Więc jeszcze raz, no, mam nadzieję, że Pani znajdzie dobre miejsce, żeby te swoje obrazy, które powstały, żeby one dla innych były inspiracją i żeby też można było się z nimi podzielić. Tego życzę Pani z całego serca i jeśli jakąś będę mógł w tym pomóc, to chętnie się w to zaangażuję. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo, ksiądz dr Zenon Hanas. Pielgrzymka w Kościele i w demokracji. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Bardzo dziękuję za ten wspaniały temat i bardzo cieszę się, że na taką drogę artystyczno-duchową weszliśmy. Przepraszam, że tak powiem, bo słucham i dołączam się. A też chciałam podzielić się tą wieloaspektowością przeżywania pielgrzymki. Sama jestem też akurat artystą, muzykiem i wielokrotnie dane mi było wykonywać też na instrumentach z epoki średniowieczne pieśni pielgrzymów do Montserrat, pielgrzymów do Santiago de Compostela. Właśnie dla mnie zawsze ten repertuar i wszelka muzyka religijna, czy to są koncerty religijne, czy to są oratoria, przeżywanie tej muzyki jest taką bardzo głęboką, duchową pielgrzymką i wielkimi rekolekcjami. Niezależnie od tego, czy wykonuję takie utwory w dalekim kościele gdzieś w Hiszpanii, czy jeszcze dalej, czy gdzieś bliżej, czy w Warszawie, czy w jakimś innym miejscu, jest to po prostu bardzo poważne zagłębienie się właśnie to transcendentne przeżywanie i sztuki, i życia. I jest mi też dane pewne utrudnienie w pielgrzymowaniu pieszym, bo różne utrudnienia zdrowotne nie pozwalają mi na pielgrzymki piesze, żeby nie czynić innym problemów. Natomiast dane mi było pielgrzymować autokarami na kanonizację świętego Jana, już świętego Jana Pawła II, razem z moją córką. I ta pielgrzymka to jest innego rodzaju doznanie, wspólna modlitwa. W pełnej pokorze jestem jedną z wielu. Wspólnie się modlimy, wspólnie dzielimy się odmawianiem różańca, cząstki. Nie ma tego, kto jest solistą, kto jest. Jesteśmy wszyscy tymi dziećmi Bożymi i to wspólne modlenie się, podążanie do tego wspaniałego, wiecznego miasta, gdzie przeżywaliśmy kanonizację Jana Pawła II, gdzie mogłam to przeżyć z moją córką. Zależało mi na tym, żeby ona też weszła w ten świat młodzieńczy z takimi doznaniami. To jest zupełnie innego rodzaju pielgrzymowanie. To jest taka tak jak procesja w kościele, to też jest taka mini pielgrzymka, ale jakże ważna w Boże Ciało chociażby, czy w rezurekcyjna pielgrzymka, procesja, prawda? To zależy, jak do tego podchodzimy. Myślę, że osoby, które mają, no nie chcę mówić zawód, ale jakąś misję artystyczną, jakiś dar, bo nie daj Boże, jeżeli to jest zawód i wykonujemy zawód artystyczny, tak zagramy coś, namalujemy, idziemy do domu, tylko to rzeczywiście musi być połączone z bardzo głęboką duchowością, ale każda modlitwa jest taką właśnie wewnętrzną pielgrzymką i taką fantastyczną pielgrzymkę za każdym razem, przepraszam za słowo fantastyczne, bo to w ogóle nie na miejscu, ale kiedy o coś proszę i chcę, mam potrzebę podziękowania. Moje ukochane miejsce, kaplica Barytków w Archikatedrze Warszawskiej, ten cudowny Pan Jezus, który zawsze jest cudowny, ale tu szczególnie i w obecności też szczególnej błogosławionego kardynała, już błogosławionego na szczęście, I to jest pielgrzymka, którą mam w sercu taką potrzebę iść i podziękować. Czy w innym kościele są takie ulubione miejsca moje, gdzie ta kaplica Baryczków, ten cudowny Pan Jezus, to jest też bardzo, bardzo ważna pielgrzymka i w momencie, w którym mogę wykonywać piękne utwory z XVII wieku, z czasu epoki wazów właśnie, tu w tej katedrze, gdzie one mogły być wykonywane, to jeszcze nie była katedra oczywiście, ale to jest taka też pielgrzymka historyczna w czasie i bardzo głęboko duchowa. A już nie chcę tak zabierać dużo czasu, na pewno jeszcze wiele osób próbuje się dodzwonić, ale ponieważ pani, moja przedmówczyni, mówiła o tym malarstwie, no właśnie najbliższy program, który będę wykonywać, to jest pielgrzymka też bardzo głęboka, połączona ekstaza w malarstwie i w muzyce z prezentacją malarstwa, które przedstawię między innymi na bazie słynnego El Greco, jedynego polskiego świętego Franciszka. Za każdym razem to jest tak bardzo, bardzo głębokie przeżycie. Nie dlatego, że ja się w chory sposób tym ekscytuję, ale po prostu bez tej pielgrzymki duchowej każde wykonanie takiego utworu, czy modlitwa, czy to nie miałoby sensu. I chciałabym nawiązać do tego, co jeszcze w tej części telewizyjnej mówił ksiądz profesor o tym, o tej właśnie pielgrzymce modlitewnej, takim przeżywaniu i o tym naszym życiu. Skojarzyło mi się to z moim bardzo głębokim przeżyciem filmu filmu animowanego akurat, Wędrówka pielgrzyma. Na podstawie powieści, no nie wiem, czy to jest powieść, bo to jest historia pewnego chyba nawrócenia, czy prawda, Johna, nie wiem, czy ja Buniana, czy ja dobrze wymawiam jego nazwisko, ale przeżyłam to bardzo głęboko i nie sądziłam nawet, w telewizji trwałam w czasie ostatnich świąt Wielkiej Nocy i Niedziela Wielkanocna to była. I doznałam wielkiego odkrycia a propos właśnie tej naszej pielgrzymki życiowej. Rozpoznałam pielgrzymkę zupełnie inaczej dzięki obejrzeniu tego filmu i przeżyciu takim głębokim. I myślę, że to jest nasza najważniejsza pielgrzymka, właśnie codzienne nasze życie, wykonywanie tego, co mamy wykonać. Może być taką pielgrzymką też spacer, jaki miałam szczęście ostatnio przeżyć, rozmowę bardzo ważną dotyczącą duchowości podczas spaceru. To była też specjalna pielgrzymka. Ważne jest, żebyśmy tych naszych pielgrzymek nie przeoczali, tak mi się wydaje. I już nie będę więcej tutaj wygłaszać, bo tu ksiądz powinien wygłaszać, a nie ja. Ja tylko dzielę się tym i też cieszę się pani Maria, która wygłaszała swoje opinie na ten temat. Też myślę, że ponieważ śpiewała w chórze, bo wiem o tym, i każdy z wykonań tych psalmów Gomułki czy podróże z takim repertuarem, to też jest pielgrzymka i dla publiczności, ale też pielgrzymka w naszą duchowość, oby coraz głębszą. Bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Prosimy ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Pani Agato, bardzo, bardzo dziękuję i kłaniam się z wielkim szacunkiem dla pani wypowiedzi, z taką estymą do tego, jak pani ujęła pięknie i w słowach, i w stylu, i tym bogatym, takim czerpanym z głębokiego wnętrza słowem, które tyle treści niesie. I to nieprawda, ja wolałbym oddać pani swój czas i chętnie na pewno i ja, i nasi słuchacze by dalej trwali w tym pani takim podejściu bardzo, bardzo osobistym do pielgrzymowania. Bo też to jest właśnie wielkość świadectwa. Życie każdego człowieka jest inne, ale obowiązują nas podobne reguły. I to jest właśnie pielgrzymowanie. nie to, co nas tam różnicuje, bo często na to najbardziej kładziemy nacisk, a jednak najpiękniejsze jest to, co nas zbliża. Bo jest takie określenie piękna, że ono jest jednocześnie kształtem czegoś, ale i od razu coś zasłania. Czyli to nie jest tak, że jak obejrzymy raz jakiś obraz, to już następnym razem on nas znudzi. Jeśli modlimy się modlitwą Ojcze Nasz i ją przeżyjemy, nie wiem jak głęboko, to znaczy, że już nigdy więcej nie powinniśmy jej odmawiać albo nie ma sensu, bo już przeżyliśmy to, co ta modlitwa sobie zawiera. Właśnie nie. Pani pokazuje jako artystka, że piękno coś nam pokazuje, coś, co jesteśmy w stanie jakoś w tym momencie objąć, ale jednocześnie już nas pociąga, już nas jakoś nastawia na wchodzenie dalej, bo coś nam przesłania tym pięknem. I zachętą jednocześnie jest, dlatego ludzie powracają do pięknych utworów, do pięknych obrazów, ale też do pięknych miejsc, które odwiedzają. Niektóre miejsca zostają tak mocno zapisane tym pięknem, że niektórzy ile tylko kroć mogą, to tam do tych pięknych miejsc powracają. I to było piękne i bardzo dziękuję za to uzupełnienie tu naszych wywodów, może nieraz zbyt teoretycznych, a takie właśnie świadectwo daje poczucie, że to słowo teorii no, można połączyć ze słowem doświadczenia. I chciałbym tu jeszcze jedną myśl, bo ona tak gdzieś tam w głębi widać, że była taką siłą napędową pani wypowiedzi, że jednak tą najkrótszą drogą, jaką podąża się do celu, każdego celu, jaki człowiek sobie w życiu postawi, podkreślam to bardzo mocno, każdego celu, jaki człowiek w życiu postawi, czy to właśnie związane z pielgrzymowaniem, podróżowaniem, turystyką, spotkaniem z człowiekiem, wyznaczaniem sobie jakichś nowych zadań, to najkrótszą drogą zawsze jest miłość. I ja tego nie wymyśliłem. To jest jakieś nawiązanie do Romeo i Julii Williama Szekspira, ale żeby właśnie tak ująć w taki sposób jakieś wielkie bogactwo, to naprawdę trzeba najpierw wiele przeżyć, mieć i właśnie odkrywać to piękno, zachwycać się nim, a jednocześnie pozwolić się temu pięknu odkrytemu dalej pociągać, żeby nie rezygnować. Właśnie o to chodzi, że pielgrzymka nas uczy, nigdy nie rezygnuj, nie zatrzymuj się, nie daj się ściągnąć, bo to odkryte piękno jest tylko zachętą do może czegoś, na pewno czegoś lepszego, jeszcze większego, piękniejszego. I myślę, że to jest cecha tych, którzy już raz wyruszyli na drogę pielgrzymią i zostali już zarażeni i są nieuleczalni w tym zachwycie nad pielgrzymką. Ale no, na tym polega ten artyzm, który każdy ma w swoim sercu. Tylko chodzi o to, żeby różnymi sposobami go uruchamiać i odkrywać.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Prosimy, halo, Radio Maryja. Prosimy, Radio Maryja. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, Pietrowice Głubczyckie. Bardzo się cieszę, że mogę jeszcze zdążyć coś powiedzieć na ten temat tak pojemny, tak bogaty, niezwykły. Dziękuję na początku, bo mogę zapomnieć na koniec podziękować gościom naszym szacownym i ojcu, który tak pięknie to prowadzi i oddaje głos tylu ludziom, tylu słuchaczom, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, przeróżnymi doświadczeniami. Temat rzeczywiście jest bardzo pojemny. Ja bym mógłbym godzinami też opowiadać o swoich doświadczeniach pielgrzyma, ale myślę, że jest taki dobry moment. Przed chwilą padły z ust księdza profesora takie mądre, ważne słowa o pięknie i o miłości. Od razu skojarzyłem to z Norwidem, z sypiankami Norwid. Jutro będzie ten dzień ważny, 24 września, 200. rocznica jego urodzin. W roku norwidowskim jesteśmy, więc takie nawiązanie do tego naszego wieszcza też może jest nie bez znaczenia. On tak pięknie powiedział, że piękno kształtem jest miłości, ale też napisał no, bardzo mądry wiersz, jeden z wielu zresztą, zatytułowany właśnie tak, Pielgrzym. Nad stanami, ja oczywiście tak z głowy będę mówił, on jest krótki, ale postaram się go przytoczyć. Nad stanami jest i stanów stan jako wieża stecząca wysoko w chmury. Wy myślicie, że i ja nie pan, bo dom mój ruchomy z wielbłądziej skóry. Przecież i ja w nieba łonie trwam, gdy ono duszę mą porywa jak piramidę. Przecież i ja ziemi tyle mam, ile ma stopa jej pokrywa, dopokąd idę. Wiersz krótki, ale niezwykle skondensowany właśnie w treści, nawiązujący do i do takiego znaczenia pielgrzyma ze średniowiecza, właśnie wędrowca, który do miejsc świętych pielgrzymuje, ale także uniwersalnie pokazujący godność człowieka. Każdy człowiek, no, kiedy poczuje się pielgrzymem, to poczuje się panem właśnie, że nie jest tutaj na ziemi kimś nieważnym, tylko ta puenta wiersza, przecież i ja ziemi tyle mam, ile jest stopa ma pokrywa, dopokąd idę. No to ma wymiar naprawdę ponadczasowy, bardzo uniwersalny i taki budujący. Także każdy z nas może pomyśleć o sobie, że przecież owszem, jest marnym pyłem tu na ziemi, ale jednak kimś ważnym w dziele stworzenia, dzieckiem Bożym i tym bardziej powinien sobie to cenić, że właśnie życie jest taką wędrówką, takim pielgrzymowaniem. A jeżeli chodzi o demokrację, nad tym się tak zastanawiała pani Maria, jak pamiętam, tak, jakie to ma znaczenie w naszej audycji dzisiejszej, więc myślę sobie, że też bardzo pojemne, bo słowo demokracja przecież używane jest obecnie nie tylko jako określenie formy państwa czy rządów, lecz również właśnie metod sprawowania władzy, ale także, i na to bym zwrócił uwagę, sposobów podejmowania decyzji. My jako pielgrzymi mamy te możliwości we współczesnym świecie właśnie podejmowania różnorakich decyzji dotyczących naszego pielgrzymowania. Gdyby teraz odnieść się do własnych doświadczeń, no miałem to szczęście, jestem człowiekiem naprawdę przeszczęśliwym, że mogłem podróżować, wędrować do miejsc odległych, głównie sanktuariów, głównie maryjnych w Europie. Jestem w takim klubie biegacza głupczyckim Marysieńka i od 99 roku organizujemy takie pielgrzymki biegowe, sztafety. Kiedyś one miały wymiar taki bardzo też konkretny w sensie przemierzania trasy, że biegliśmy całą trasę wyznaczoną w sposób sztafetowy, a teraz w ostatnich latach już jesteśmy starsi, jesteśmy coraz mniej sprawni, więc pielgrzymki mają charakter taki symboliczny, powiedzmy, tak? I także no, jeździmy, przemieszczamy się, ale zawsze ten element biegu, podczas którego się modlimy, jest ważny. Na ile kto może, pokonuje pewne odcinki po to, żeby w każdej takiej wyprawie był ten trud podjęty. Trud taki rzeczywiście fizyczny. Powiem tylko, że najpierw pobyliśmy w 1999 roku do Ojca Świętego do Watykanu i tam byliśmy przyjęci na placu Świętego Piotra przed Ojcem Świętym, mogliśmy się pokłonić, on nas przywitał i dziękował. No, powiedział ważne słowa, które zapamiętałem. Pięknie, dobre dzieło. I to nas zachęciło do tego, byśmy co roku organizowali pielgrzymki, głównie pod hasłem właśnie pamięć i tożsamość. Tego, czego nas uczył nasz umiłowany ojciec święty Jan Paweł II. Następnego roku pobiegliśmy w takiej triadzie. Pierwsza to była wiara do Rzymu, a następnego roku, w 2000 roku jubileuszowym, pobiegliśmy do Ziemi Świętej. Drogą lądową to też mieliśmy szczęście, bo jeszcze wtedy Syria nie była w stanie tak poważnej wojny z Izraelem, więc mogliśmy przebiec przez Syrię i Jordanię i wbiec do Izraela. Tam Palestyńczycy nas pięknie gościli. I nawiązując do wiersza Norwida, chcę powiedzieć, że spaliśmy właśnie w Betlejem, na takim polu, można powiedzieć, nie w hotelu wcale, tylko pod namiotami, z odkrytymi połami bocznymi. I to były wielkie przeżycia. A następnego roku pobiegliśmy do Fatimy, szlakiem sanktuariów maryjnych w 15 dni, tak według tajemnic różańcowych, wtedy jeszcze trzech, tak? Potem dopiero czwarto wprowadził nasz Ojciec Święty. I tak wędrowaliśmy w różne miejsca. Nie sposób teraz, bo audycja się pewnie czas kończy, mówić o nich, ale chciałem też jeszcze zaznaczyć, że każde pielgrzymowanie ma ogromny sens, niekoniecznie do dalszych miejsc, do sanktuariów takich znanych jak La Salette czy Fatima, jak już powiedziałem, czy Santiago de Compostela, czy jeszcze wiele, wiele innych, czy nasze tu w Polsce. Przecież nie wyobrażam sobie, żeby choć raz w roku nie być na Jasnej Górze. Albo w Toruniu, tak? Wróciliśmy z żoną teraz z wyprawy do Torunia, jesteśmy bardzo podbudowani. Naprawdę nie zdawałem sobie sprawy z tego, że w Toruniu jest tyle wspaniałych kościołów, no i te ostatnio budowane, przepiękne kościół, właśnie sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, ale także spaliśmy, nocowaliśmy w domu pielgrzyma na ulicy świętego Józefa, tutaj przy kościele właśnie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. No wielkie przeżycia, dużo by o tym opowiadać.
Dziękujemy.
Jeszcze odniosę się tak do tego takiego pielgrzymowania krótkiego, bardzo w pobliże własnych miejscowości. Warto wędrować samemu, właśnie w sposób demokratyczny podejmować te decyzje rodzinnie. Kiedy nie mogliśmy wędrować na Jasną Górę w zeszłym roku, rodzinnie z dziećmi, z wnukami wędrowaliśmy po okolicy do naszych kościółków i to też takie, myślę, było budujące, zwłaszcza dla tego młodszego pokolenia. Bardzo dziękuję, przepraszam za długi wywód, ale tak od Norwida i od pielgrzymowania duchowego do pielgrzymowania
do
takiego
tego,
fizycznego.
Gdzie kruszymy chleba, tak.
O, właśnie, tak.
Bóg zapłać. No prosimy.
Panie Wiesławie, bardzo, bo to widać, że i praktyka, i teoria się połączyły w pańskiej osobie w jedno. Rzeczywiście to doświadczenie, o którym pan mówił, takiego odwiedzania tych sanktuariów biegiem, no i połączenie z tym piękną myślą Norwida, akurat w przeddzień rocznicy jego śmierci. No myślę, że dzięki za te słowa. Chciałbym tylko, może tak, bo już audycja rzeczywiście się kończy. Mam przed sobą taki tekst, bo w XIX wieku powstał taki rosyjski anonimowy tekst. Nie wiemy, kto jest jego autorem. On nosi tytuł Opowieści pielgrzyma albo Opowieści rosyjskiego pielgrzyma. To jest taka bardzo prosty tekst opowiadający właśnie o mnichu, o takim, no nawet nie mnichu, tylko świeckiej osobie, która pielgrzymuje, modli się modlitwą Jezusa. To bardzo znany tekst, bardzo, bardzo przetłumaczony na wiele języków. I tam są w jednym fragmencie są takie piękne słowa, które są jakby dopowiedzeniem tego, co pan mówił i takim trochę pod zakończeniem już naszego spotkania. Ten fragment został zacytowany też w dokumencie papieża tuż przed rokiem jubileuszowym 2000. Został napisany taki dokument, który mówił właśnie o pielgrzymowaniu do Rzymu. Bardzo piękne, takie dużo z tych wypowiedzi, które tutaj padało w naszym programie, one tam znajdują swoje odzwierciedlenie. I on się kończy właśnie słowami zaczerpniętymi z tych opowieści pielgrzyma, rosyjskiego pielgrzyma, niektórzy dodają. Bardzo takie piękne słowa, którymi chciałbym podsumować, jakby troszkę albo zainspirować przed zaśnięciem jeszcze wszystkich naszych słuchaczy. Tak pisze ten autor. Z łaski Bożej jestem człowiekiem i chrześcijaninem. Przez moje czyny wielkim grzesznikiem. Poprzez warunki, w jakich się znajduję, pielgrzymem bez najnędzniejszego nawet dachu nad głową, który idzie, błądząc z miejsca na miejsce. Moją własnością jest węzełek na plecach z odrobiną chleba i Pismo Święte, które noszę pod koszulą. Nic innego nie mam. To jest taki obraz. Ja myślę, że nasze pielgrzymowanie i te rozmowy o pielgrzymowaniu też mogą nam uświadamiać, że tak naprawdę co nam potrzebne jest do życia i co daje nam poczucie szczęścia i wolności, no to wystarczy czasami odrobina chleba i Pismo Święte pod koszulą. A wszystko inne, co nam Pan Bóg daje, co ludzie nam dają, jest, trzeba być za to wdzięcznym, ale tak naprawdę to bycie pielgrzymem uczy nas tego, że do bycia naprawdę takim szczęśliwym, wolnym człowiekiem no, niewiele potrzeba. To tak na zakończenie chciałbym zacytować właśnie te słowa tego dokumentu papieskiego.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Wielkie podziękowania dla Ojca i wszystkich, którzy dzisiaj z nami rozmawiali, bo razem stworzyliśmy rzeczywiście nie tylko rozmowy niedokończone, ale odbyliśmy wiele pielgrzymek i takie sanktuarium stworzyliśmy. Ja traktuję każdy głos jak wotum, takie składane w sanktuarium, bo wiemy, że jak się idzie do sanktuarium, to również tym wotum może być właśnie nasza modlitwa, nasza prośba, nasze doświadczenie. I bardzo serdecznie wszystkich, którzy się połączyli i tych, którzy tylko się przysłuchiwali, ale uczestniczyli w programie, którzy nie mogli, z wielkim podziękowaniem za to wspólne pielgrzymowanie dzisiaj podczas tego programu.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW w Warszawie. Jak zwykle w tematach w Kościele i w demokracji. Była migracja miesiąc temu, teraz pielgrzymka. Życzymy natchnień na kolejne audycje.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu. Bóg zapłać.